Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Magda Jasińska, witam Państwa. Przy Święcie Województwa dzisiaj zapytamy, jakie ono jest. Czy jest mocne, czy jest słabe? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi. A w Kolegium Kopernikanum zjawili się Anna Janosz, Platforma Obywatelska, przewodnicząca Komisji Kultury.
Dzień dobry Państwu.
I jeszcze tam jest chyba, prawda, coś do tej...
Kultury i dziedzictwa narodowego.
Przepraszam najmocniej. Michał Krzemkowski, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry Państwu.
Jarosław Katulski, Platforma Obywatelska, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa.
Witam serdecznie.
Dariusz Kurzawa, wicemarszałek województwa, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dzień dobry, witam Państwa.
Stanisław Pawlak, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry radiosłuchaczom, witam.
I Andrzej Walkowiak, Prawo i Sprawiedliwość.
Kłaniam się, witam serdecznie.
No to właśnie, mocne czy słabe jest nasze województwo? Tak przy święcie pewnie nie wypada mówić źle o województwie.
Pewno,
Andrzej Walkowiak.
Na pewno jest pięknie położone w samym centrum. Na pewno ma kontury podobne do konturów Polski, czyli prezentuje się znakomicie. Ale no, jeżeli zaglądniemy, że tak powiem, do wewnątrz i bardziej poważnie zaczniemy analizować, no to oczywiście nie jest to województwo pozbawione kłopotów. My jesteśmy doskonałym tworem administracyjnym, ale nie mamy takich uwarunkowań historycznych, takiej spójności historycznej, jaką mają inne regiony, inne województwa naszego kraju. W związku z tym no, od rządzących województwem, od nas wszystkich, na naszych barkach leży duży ciężar spajania tego województwa, a to w mojej ocenie niestety władzą województwa od lat nie idzie najlepiej, stąd też wiele problemów, o których na pewno dzisiaj jeszcze tutaj powiemy.
Jarosław Katulski.
No, częściowo trzeba się przychylić do tego, co mój przedmówca powiedział.
Do której części się pan...
Już wyjaśniam. No, rzeczywiście jesteśmy województwem, które jest dobrze położone, tak by się wydawało, bo w miarę centralnie w Polsce i powinniśmy z tego powodu mieć profity. Natomiast nie czarujmy się, no nie jesteśmy województwem, które leży nad morzem, które ma góry wysokie na swoim terenie i które ma jakieś szczególne bogactwa naturalne, które dawałyby nam po prostu automatycznie niejako taki handicap gospodarczy. Tego niestety nie ma. Mamy trochę przedsiębiorstw innowacyjnych, ale gdybyśmy mieli wymienić te, które wyrastają ponad region, to pewnie kilka byli w stanie wymienić. Każdy z nas może po jednej ręce by zajął. Natomiast więcej pewnie nie. W związku z powyższym rzeczywiście no, tu wymagana jest szczególnie ciężka praca. I mi się wydaje, że mniejsze są, mniej istotne są jakieś uwarunkowania historyczne. Bardziej rzeczywiście ta sytuacja uwarunkowana i wpływająca na gospodarkę ma tu teraz znaczenie. Bo musimy myśleć o przyszłości, a nie o przeszłości uwarunkowaniach historycznych. Tak uważam. Mamy pewien potencjał naukowy, ale też nie przesadzajmy. No, Uniwersytet Mikołaja Kopernika to jest wiodąca placówka uczelniana w naszym województwie, ale w rankingu wyższych uczelni w Polsce też nie mieści się w samym topie. W związku z powyższym czeka nas masę pracy. Nas, myślę tu o mieszkańcach województwa w ogóle. I rzeczywiście no, tutaj każda władza, jaka by nie była, to będzie miała trudno. Uważam, że uwarunkowania administracyjne też nie są dla nas szczęśliwe. Jesteśmy jednym z dwóch województw dwustołecznych i już to rodzi pewne komplikacje. Ja nie chcę tu mówić o konflikcie takim naturalnie wpisanym, tylko to jest pewna komplikacja po prostu. Województwa duże z wielką aglomeracją, która no, dominuje nad województwem, ale jest też pewną lokomotywą pociągową, mają pod tym względem łatwiej i prościej.
No na pewno możemy się pochwalić kulturą. Tutaj patrzę na panią profesor Annę Janosz i to jest nasz mocny punkt.
Myślę, że to jest nasz mocny punkt, to jest nasza wizytówka, to jest nasza promocja i przysłuchując się moim szacownym kolegom, pomyślałam o tym, że może właśnie kultura to jest ta sfera, która na pewno łączy, która na pewno spaja, bo możemy się pochwalić naprawdę znakomitymi instytucjami kultury, które są pod opieką Urzędu Marszałkowskiego. I są to instytucje, które znajdują się oczywiście przede wszystkim w tych dwóch najważniejszych miastach, ale niekoniecznie. Dlatego, że nie zapominajmy, że mamy też Włocławek, mamy inne duże duże miasta, które też mogą pochwalić się działalnością instytucji kultury, ale mówiąc o takim, w takim sensie globalnym, naprawdę mówiąc o operze, mówiąc o teatrach, mówiąc o filharmonii, to są instytucje, które znakomicie nas promują, które reprezentują znakomity poziom i myślę, że tym możemy się chwalić, tym możemy się szczycić na arenie ogólnopolskiej.
Michał Krzemkowski.
No, cóż tu dodać, jeżeli chodzi o kulturę. No, na pewno jest to prawda. Wprawdzie no, nie możemy się równać z Warszawą, Krakowem czy Poznaniem. Niemniej rzeczywiście to jest potencjał, podobnie jak potencjałem naszego województwa na pewno bardzo dużym są piękne tereny krajoznawcze. No, to jest jedno z piękniejszych województw bez wątpienia. I o pięknych zarysach, i o pięknych, pięknych terenach, pięknych krajobrazach. Natomiast no, rodziło się w bólach i też trzeba to jednak przyznać uczciwie, że jest to jedno ze słabszych województw. Po pierwsze, brak tu jednego prężnego, dużego ośrodka miejskiego, który miałby przynajmniej pół miliona mieszkańców albo więcej. W tej sytuacji my nie możemy za bardzo konkurować ani z pomorskim, ani z wielkopolskim województwem, ani z mazowieckim, czy małopolskim.
Myśląc o metropolii, jak rozumiem.
Tak. Od metropolii tym bardziej. A drugim problemem bez wątpienia jest to, że mamy tak zwane dwa ośrodki wojewódzkie, które niestety nie są zbyt względem siebie komplementarne. One konkurują ze sobą i przez to marnujemy dużo energii i również środków publicznych, bo jeżeli jedno miasto musi mieć koniecznie to, co chce mieć drugie, to te pieniądze, które idą na wyrównywanie tych różnic, na konkurowanie, niestety nie idą na inne cele spajające i to jest jeden z zasadniczych problemów i przy okazji tego święta województwa kolejnego powinna być to nasza wspólna refleksja, żeby jednak dążyć do maksymalnie dobrego lokowania pieniędzy, takiego prorozwojowego dla rozwoju województwa, a nie dla wzmagania tej konkurencji między miastami, bo tych środków niestety nie mamy za dużo. Nasza gospodarka w województwie nie jest nadzwyczajna. Nie możemy konkurować z mocniejszymi województwami, więc musimy bardzo rozsądnie wydatkować pieniądze,
robi się smutno,
które mamy w dyspozycji.
Ale może w tym momencie, gdzie dwóch się bije, tutaj mam na myśli i Bydgoszcz, i Toruń, to tam ten trzeci korzysta, czyli Włocławek. Stanisław Pawlak?
Rzeczywiście nasze województwo urodziło się w bólach, ponieważ miało go w ogóle nie być. Ja mam ten przyjemność i zaszczyt akurat być w Sejmie w latach, w których przygotowywało się reformę i wiem, ile trudu kosztowało, żeby województwo kujawsko-pomorskie zostało wprowadzone na mapę województw. W różnych kształtach. Dzisiaj mamy rzeczywiście bardzo ładny kształt, o tym mówił pan radny Walkowiak, ale przecież do ostatniej chwili, nie zapomnę tej sytuacji, do ostatniego głosowania Toruń miał być w województwie sąsiednim, czyli pomorskim. Jednak posłowie ówcześni przychylili się do wniosków, które składała komisja, w której pracowałem razem z posłem Kłopotkiem i województwo zostało utworzone w tym kształcie. Ja myślę, że koledzy zaczęli narzekać trochę, ale najbardziej to ja powinienem z terenu włocławskiego narzekać, ponieważ Włocławek utracił status województwa ówczesnego, natomiast Toruń i Bydgoszcz zachowały swój poziom województwa. I Włocławek uzyskał symboliczną złotówkę na jednego mieszkańca, rekompensaty z tego tytułu i oprócz tego państwową uczelnię, która jest w różnych sytuacjach dość trudno ją we Włocławku prowadzić. Ja patrząc z włocławskiego regionu muszę stwierdzić, że niejednokrotnie, niepotrzebnie Bydgoszcz i Toruń z sobą rywalizują, ponieważ o wiele więcej poszłoby środków na tak zwany teren, czyli myślę o włocławskim, myślę o Inowrocławiu, myślę o Grudziądzu, gdyby była zgoda na poziomie Torunia i Bydgoszczy. W pierwszej kadencji, ponieważ tak się składa, że ja jestem od początku radnym, wiele trudu włożyliśmy, żeby właśnie przygotować dobrze te trzy poprzednie województwa do bycia jednym województwem. I na tamtym etapie zaczęło to się udawać. Przez dwie pierwsze kadencje nie było takiej jak gdyby rywalizacji, tylko wszyscy chcieli pracować i pracowali na rzecz całego województwa. Ta rywalizacja pojawiła się wtedy, gdy wstąpiliśmy do Unii Europejskiej.
I pojawiły się środki.
I pojawiły się środki dodatkowe, które trzeba wykorzystać na rozwój całego województwa. Jeżeli ktoś śledzi moje wystąpienia, to na przykład bardzo często mówię o tym, żeby równomiernie rozkładać środki województwa, czy to budżetowe, czy to unijne, na teren całego województwa. I ten zapis znalazł się w strategii rozwoju województwa, którą Sejmik przyjął, ale nieco inaczej wynika z realizacji tej strategii. Strategia moim zdaniem powinna być nowelizowana, czyli tak jak jest w niej zapis, każdego roku można byłoby zgłaszać wnioski dodatkowe o to, żeby zapewnić funkcjonowanie środków finansowych, już mówię teraz ogólnie, dla wszystkich beneficjentów. My także mamy w terenie włocławskiego słabsze samorządy, a przecież wiemy, że do środków unijnych trzeba mieć także środki własne. Stąd w gminach nie zawsze można spożytkować wszystkie pieniądze, które byłyby przypisane z braku własnych dochodów. Tym jak gdyby tą różnicą w dochodach się nikt nie przejmuje od szczebla krajowego przez województwo, ponieważ wszyscy uważają, że w gminach trzeba samemu sobie radzić i wspierać się środkami unijnymi. Nie zawsze jest to możliwe, ale niemniej jednak ja jestem zadowolony z tego, że jest nasze województwo kujawsko-pomorskie, że nie musimy współpracować ani z województwem pomorskim, ani z województwem łódzkim,
znaczy, bo dobrze, że spodziewam się... współpracowali, bo to jest ważne.
Tak, tylko że w innym znaczeniu, w tym, że bylibyśmy w tych województwach, albo w tym, a co gorzej, to jeszcze województwo nasze miało być włocławskie dawne podzielone. Część między Łódź, część między Pomorze. To wspólne działanie u nas na własnym podwórku uważam, że lepiej nam wychodzi, niż byśmy byli przypisani do kogoś dodatkowo. A jeżeli mówimy o gospodarce naszego województwa, to trzeba wspomnieć także o rolnictwie, że województwo nasze
pewnie do rolnictwa jeszcze powrócimy. Natomiast czy wicemarszałek województwa, pan Dariusz Kurzawa, zgadza się, że ta strategia nie jest zawsze dobrze wykonywana?
Przede wszystkim tak, no strategia jest od tego, żeby ją też zmieniać. To, o czym mój przedmówca również był łaskaw wspomnieć. Natomiast ja jeszcze tak wracając do tych ciężkich początków naszego województwa, bo ja wówczas byłem studentem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i właściwie w tym budynku, w którym teraz pracuję, to studiowałem historię. I powiem tak, że tak patrząc i troszeczkę porównując jako już historyk, to powiem, że kłopot był taki w połączeniu tych trzech województw, czyli włocławskiego, bydgoskiego i toruńskiego, jak połączenie Polski w dwudziestoleciu międzywojennym z trzech zaborów. Bo rzeczywiście każde województwo miało odrobinę inną historię, inną specyfikę i też inną historię, jeżeli chodzi o gospodarkę, także o mentalność często. I teraz przez te 20 lat ponad, jak jesteśmy razem, to jest naprawdę ciężko to wszystko połączyć. Choć powiem, że tak jak patrzę też na te tak zwane podziały, to one są mimo wszystko u góry, bardziej wśród polityków, tych, którzy zwłaszcza teraz w tych okresach takich przedwyborczych sobie o tych treściach przypominają, niż gdzieś na dole wśród mieszkańców naszego województwa, bo my się potrafiliśmy dobrze zintegrować mimo wszystko i to nie stanowi problemu w tej chwili przemieszczanie się między Toruniem, Bydgoszczą czy Włocławkiem, Grudziądzem i Nowrocławiem. Rzeczywiście jest kłopot tego typu, aby wyrównać pewne zapóźnienia też gospodarcze od rolnictwa począwszy, o czym tutaj kolega Stanisław Pawlak wspomniał, na gospodarce, na infrastrukturze skończywszy. I rzeczywiście samorząd województwa robi to wszystko już od wielu lat. Każdy z nas tutaj obecnych przy tym stole ma w tym swoją cegiełkę, bo przecież wszyscy czy głosujemy nad budżetem, czy głosujemy za różnego rodzaju uchwałami zmieniającymi to województwo i też przekazującymi środki na nie. Wpompowaliśmy w nie już przecież ponad 2 miliardy euro. To jest potężna kwota, tylko z pieniędzy samorządu. rządowych. Natomiast jeszcze do tego trzeba doliczyć przecież także te środki, które rząd tutaj zainwestował, czy poprzez budowę infrastruktury, takiej jak bardzo ważna dla naszego regionu autostrada, czy wiele innych inwestycji tutaj prowadzonych rządowych. I mam nadzieję, że to będzie dalej też w tym kierunku szło. Rzeczywiście strategia jest bardzo ważna i my tutaj wszyscy przy tym stole możemy się przerzucać odpowiedzialnością, czy próbować mówić o tym, że ktoś jej nie wdraża, czy ktoś nie realizuje, ale każdy jest kowalem swojego losu, także i radny, i też może zgłaszać takie wnioski, i na pewno zarząd województwa, jak również sejmik, nad tymi się pochyli.
Z jednej strony słyszymy o tym, że Bydgoszcz i Toruń mogą być silne gospodarczo, ale tylko jeżeli będą razem. A z drugiej strony jest takie sformułowanie wytrych: zrównoważony rozwój. To pan Jarosław Katulski powiedział, że to chyba nie tego dotyczy.
Jeśli mogę, to mi się wydaje, że kwestia zrównoważonego rozwoju to nie jest kwestia współpracy odpowiedniej, lepszej bądź gorszej między Toruniem a Bydgoszczą. Zwróćmy uwagę, że siedzimy tutaj w parę osób i właściwie poruszyliśmy sprawy dotyczące województwa z perspektywy praktycznie wyłącznie trzech miast. Zrównoważony rozwój dotyczy równomiernego rozwoju całego regionu, tak, jeśli jest. Mówimy o województwie. Prawdą jest, i oczywiście zdajemy sobie wszyscy z tego sprawę, tak, że z punktu widzenia Bydgoszczy najważniejsza jest Bydgoszcz, tak, i prowincją dla Bydgoszczy jest Toruń, Żnin, Rypin, a dla Torunia dokładnie te same miasta. Tak samo jak Bydgoszcz i Toruń są prowincją z perspektywy Warszawy, a Warszawa jest prowincją z punktu widzenia Berlina, Nowego Jorku. Tak po prostu to się dzisiaj układa, taki jest świat. Natomiast rolą władz, niezależnie od tego na jakim szczeblu, ale na szczeblu samorządowym szczególnie, tak mi się wydaje, jest to, żeby ten rozwój był zrównoważony, czyli dotykał jego profitów niejako, mogli korzystać mieszkańcy na każdym szczeblu i w każdym miejscu, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. Czy w Bydgoszczy, czy w Tucholi. Oczywiście inne potrzeby są w takiej małej mieścińce, czy na wsi, inne potrzeby w dużej aglomeracji. Ale postęp powinien odbywać się równomiernie.
Andrzej Wielkowiek.
Pełna zgoda z poprzednikiem, tym bardziej, że jest mi przyjemnie, że przedstawiciel Platformy Obywatelskiej tak naprawdę mówi o idei zrównoważonego rozwoju, którą akurat bardzo mocno forsuje Prawo i Sprawiedliwość, wykluczając tę kwestię inwestowania w metropolię, czego zwolennikiem była Platforma Obywatelska. Ale tak jak mówię, no, zgadzam się całkowicie i niestety akurat z tym zrównoważonym rozwojem mamy bardzo poważny problem. Wspominał o tym pan radny Pawlak, że te problemy zostały spotęgowane wtedy, gdy pojawiła się kasa, duża kasa, czyli środki unijne, które właśnie miały być konsumowane głównie w tym celu, aby opóźnienia, że tak powiem, były mniej drastyczne i żeby doprowadzać do zrównoważonego rozwoju całą naszą infrastrukturę. Tymczasem no niestety te dane statystyczne są nieubłagalne i w mojej opinii to ten najsprawiedliwszy podział środków unijnych na osobę, no świadczy o tym, że niestety zarząd województwa nie prowadzi takiej polityki zrównoważonego rozwoju, bo jak uznać to ze spokojem, że na statystycznego torunianina przypada około 4000 zł, na statystycznego bydgoszczanina 2000 zł, a jest mnóstwo gmin i ośrodków mniejszych, gdzie jest to suma poniżej 1000 zł. Stąd też ja się posługuję, żeby była sprawa jasna, danymi z Urzędu Marszałkowskiego, nie żadnymi innymi. Tylko dokonałem rzeczywiście na podstawie GUS-owskich danych tych przeliczników. I takie są fakty. I stąd też te nasze problemy dotyczące również Bydgoszczy i Torunia i tej rywalizacji. Nie będzie dobrze między Bydgoszczą a Toruniem, jeżeli będzie nam to małżeństwo narzucane z góry. Jeżeli ono będzie się rodzić z potrzeby obu samorządów, to jest okej. I tylko wtedy będziemy mogli budować swoją wspólnotę, oczywiście wspólnotę i siłę gospodarczą. Natomiast jeżeli ktoś z góry, z Warszawy będzie nam nakazywał zakładać jakieś dziwne formacje typu duopol, no to rzeczywiście jest efekt, jaki jest, czyli miasta są w zupełnym rozjeździe.
Pan wicemarszałek już się szykuje do odpowiedzi.
Jeżeli można, jeszcze tutaj wyprzedzę mojego kolegę Michała Krzymkowskiego, jeżeli pozwoli. Otóż
no, ja troszeczkę się nie zgodzę tutaj z szanownym moim kolegą Andrzejem, którego darzę wielką sympatią, aczkolwiek tutaj w tym przypadku uważam, że jest inaczej, bo jeżeli weźmiemy statystycznie, na przykład jeżeli moja gmina Jeziora Wielkie, która ma 5 tysięcy mieszkańców, jeżeli tam pozyskano by na przykład 1 000 000 złotych na inwestycję unijną i podzielimy to przez 5 tysięcy mieszkańców, to statystycznie rzecz biorąc więcej pozyskano niż na przykład nawet jeżeli to będzie 100 milionów na prawie tam, nie wiem, 380 tysięcy mieszkańców w Bydgoszczy, prawda? Albo jeżeli, to też statystyka jest o tyle zgubna, że jeżeli tutaj ktoś z nas nie będzie miał jednej nogi, a na przykład ja nie będę miał jednej nogi, a kolega Andrzej będzie miał dwie nogi, to statystycznie mamy po 1,5 nogi, prawda? No to troszeczkę chyba nie w tym kierunku i ta statystyka jest bardzo zgubna. Natomiast też proszę pamiętać o tym, że mimo wszystko w 98 roku zapadła decyzja, że Urząd Marszałkowski ma znajdować się w Toruniu. I wtedy ta decyzja była przede wszystkim chybiona, bo wielu takich, którzy rozdzierają w tej chwili szaty i krzyczą, że strasznie się stało, że stolicą jest Toruń, a nie Bydgoszcz, w 98 roku o tym zadecydowało, że tam znalazł się sejmik i tam znalazł się zarząd województwa, bo rzeczywiście wtedy nikt nie mówił o środkach unijnych, nikt nie mówił o tych pieniądzach, które pójdą na samorządy i o tym, że przede wszystkim decyzje będą zapadały w samorządach wojewódzkich odnośnie finansów. Wtedy te decyzje zapadały w Urzędzie Wojewódzkim, a Urząd Wojewódzki był w Bydgoszczy i dlatego prawdopodobnie tak też.
I Urząd Wojewody był najważniejszy.
Tak, i Urząd Wojewody był najważniejszy i dlatego też wtedy tak pomyślano. W tej chwili ta sytuacja się zmieniła. Proszę też pamiętać o tym, że choćby sam remont Urzędu Marszałkowskiego jest wliczany statystycznie również na mieszkańców Torunia, bo gdzie inwestycja została wykonana? W Toruniu. Ale komu służy Urząd Marszałkowski? Wszystkim mieszkańcom województwa, prawda? I tak, jeżeli spojrzymy na wszystkie urzędy, wszystkie jednostki, które funkcjonują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i służą mieszkańcom województwa kujawsko-pomorskiego, to nie możemy w ten sposób patrzeć.
Może dochodzić do takich dysproporcji, panie marszałku.
Tak, ale ta dysproporcja jest, ja wiem, ale to jest dysproporcja.
Nie.
Ale tak, a my się kłócimy.
Do mikrofonu, jeżeli.
Oczywiście, ale też jeszcze tak jedno słowo, wracając do małych gmin. Niestety z tymi środkami unijnymi to jest troszeczkę tak jak z tym dowcipem, może teraz takim bardzo niepolitycznym. Jak pewien pobożny Żyd modlił się do Pana Boga, żeby wygrać $1 000 000 powiedzmy w totolotka. No i w końcu Pan Bóg się na niego zdenerwował, wychylił się za obłoka i mówi do niego: kochany, daj mi szansę. Wypełnij kupon. Jeżeli nie ma dobrze wypełnianych kuponów, to pieniędzy po prostu nie ma.
Nie, to też przesadzam się.
Michał Krzymkowski.
No tak, jest oczywiście mit, że to Bydgoszcz źle przygotowuje wnioski, dlatego dostaje mniej pieniędzy. No, szanowni Państwo, to o tym, że zdecydowano ileś tam lat temu, że w Toruniu akurat jest Urząd Marszałkowski, który dzieli te pieniądze, to wcale nie znaczy, że tam powinny być przyznawane największe środki unijne per capita. A tak, no niestety z tych statystyk wynika. A te porównania, które tworzono, to odnoszono przede wszystkim do 5 głównych, najważniejszych miast w województwie i wynikało z nich, że per capita najwięcej jest na Toruń i Grudziądz. Jeżeli chodzi o Grudziądz, to bardzo dobrze, bo jest to miasto wpisane właśnie w strategię rozwoju województwa jako to miasto specjalnej troski. Obok Włocławka oczywiście, tak. Miasto specjalnej troski, gdzie trzeba szczególnie zainwestować, gdzie trzeba szczególnie zadbać o rozwój. No i dobrze, że na ten Grudziądz. Natomiast martwi mnie to, że Włocławek jest trochę jednak w tym podziale środków w ramach tych inwestycji unijnych pomijany. Ale wracając do kwestii metropolii tego całego sporu o tworzenie metropolii w naszym województwie, to my się niestety wpisujemy tutaj trochę w politykę unijną, która faworyzuje metropolię, która przygotowuje różnego rodzaju programy wspierające metropolię i my jak gdyby na siłę tę metropolię tworzymy. A tak na dobrą sprawę, jeżeli weźmiemy różnego rodzaju klasyfikacje naukowe, to okazuje się, że do rangi metropolii, do definicji metropolii, no ewentualnie w Polsce kwalifikuje się tylko Warszawa. I to też nie we wszystkich klasyfikacjach. Także mówienie tutaj o metropolii jest trochę tworzeniem takiego pewnego mitu i pchaniem nas w pewną...
samego słowa metropolii.
Tak, pewną politykę taką utopijną, bo na dobrą sprawę należałoby przede wszystkim prowadzić do równomiernego rozwoju 2 ośrodków wojewódzkich, a więc Bydgoszczy w oparciu o otaczające
obszary i Torunia w oparciu o otaczające obszary, bowiem te dwa miasta akurat za bardzo zbliżyć się do siebie gospodarczo nie mogą, ponieważ mają barierę natury geograficznej. Puszcza Bydgoska, tereny zalewowe, wiślane, tam nie ma mowy za bardzo o urbanizacji. One powinny być ze sobą oczywiście znakomicie skomunikowane, ale one gospodarczo w swoim kierunku się po prostu rozwijać nie mogą. I powstanie takiej metropolii, to wydaje mi się, to jest proces jeszcze kilkusetletni. Rozwijajmy po prostu te dwa miasta. Kiedyś może ona w przyszłości w oparciu o super szybką kolej, o znakomite połączenia autostradowe i nawet elektryczne samochody utworzą tą metropolię w sposób naturalny. Nie w sposób polityczny odgórny, ale naturalny.
10 groszy.
No Trójmiasta nie zrobimy, bo jesteśmy za daleko położeni. Mówię o trzech miastach. Stanisław Pawlak.
No właśnie ja słucham, tak jak koledzy tutaj się licytują między Toruniem a Bydgoszczą, ale podzielam ten pogląd, który tutaj też już był powiedziany, że my musimy dbać o całe województwo. To województwo jest jednym organizmem gospodarczym i winniśmy zadbać o te zadania, o wykonanie tych zadań, które służą rozwojowi województwa, bo nic z tego, że zrobimy Toruń, Bydgoszcz, a reszta województwa z 1,5-milionowymi ludźmi pozostaną jak gdyby w niższym, na niższym poziomie. Ja to widzę trochę inaczej, że Bydgoszcz i Toruń ma jak gdyby zagwarantowany rozwój przez ten brak współpracy, a reszcie jak starczy. Ja mogę przykładów tu dużo podawać, ale nie mamy na to czasu. W naszym okręgu włocławskim, gdzie o wszystkie zadania musimy walczyć. To nie jest tak, że zarząd województwa z uszanowaniem dla kolegi Darka sam nam te zadania przypisuje. A mało tego, jeżeli te zadania już są realizowane, to nawet inni w tych zadaniach przeszkadzają. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. No chociażby drogi. Jeżeli w ubiegłym roku nie wykonaliśmy budowy dróg, w sprawozdaniu budżetowym jest to wyraźnie napisane, że można było zrobić znacznie więcej za około 100 milionów złotych, zrobiliśmy tylko za 45. To właśnie dotyczy to dróg w naszym regionie włocławskim. One są najgorsze, jakie są w województwie kujawsko-pomorskim, a najdłużej na nie czekamy, bo od 2013 roku już się tak zaczęło. Ale to tylko przykład podałem. Szpital włocławski. Ile lat państwo słuchaliście, jak zabieraliśmy głos z Włocławka w sprawie włocławskiego szpitala. I można by tych przykładów podawać więcej. Mamy Wieniec na przykład. Piękny obiekt poszpitalny, który od lat stoi i niszczeje. Sumując to, co do tej pory powiedziałem, ja jednak namawiam, żebyśmy ważyli to, co wykonujemy, bo przecież słuchajcie koledzy, stawianie tylko na przelicznik złotówek na mieszkańca jest niesłusznym i nieobiektywnym, bo przecież realizuje się zadania unijne w postaci projektów. Więc w jednej gminie, tak jak mówił Darek, jest na przykład projekt, który trzeba za 1 000 000 złotych wykonać, ale może w innej gminie będzie za 5 000 000 trzeba wykonać. I na to środki powinny się znaleźć. Łatwiej jest rozdysponować te pieniądze w dużej aglomeracji. Ale musimy także być przekonani w samorządzie, w sejmiku, że trzeba także pamiętać o tych najdrobniejszych. I o to będziemy zabiegać na przyszłość.
Anna Janosz?
Podzielam opinię i zdanie kolegi Stanisława i bardzo dziękuję właśnie za tę wypowiedź, bo pomyślałam sobie, że chciałabym troszeczkę moich kolegów zdyscyplinować, bo proszę zauważyć, że jednak nasza rozmowa przede wszystkim schodzi na
Bydgoszcz
sprawy toruńsko-bydgoskie, prawda? Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, że Grudziądz został tutaj też również wymieniony. Ale właśnie powinniśmy myśleć, tak jak mówi kolega Stanisław, myślmy o z perspektywy każdego mieszkańca tego województwa, tak aby ten mieszkaniec bez względu na to, gdzie mieszka, miał tego świadomość właśnie, że jest ważnym, może elementem, złe słowo, ale że jest ważnym członkiem tej wielkiej naszej kultury, tego co się dzieje w naszym województwie, tego co tak naprawdę my jako zarząd województwa, Urzędu Marszałkowskiego, my jako radni chcemy zrobić dla naszych mieszkańców, których, przypominam, reprezentujemy. Z punktu widzenia kultury myślę sobie, że byłabym zwolennikiem tego, aby rzeczywiście większe pieniądze na różne wydarzenia kulturalne mogły pójść właśnie do mniejszych miejscowości i do gmin, bo oczywiście doceniam działalność wielkich instytucji kultury, które, jak powiedziałam wcześniej, nas promują i reprezentują bardzo wysoki poziom. Doceniam to, że dzieje się bardzo wiele wydarzeń kulturalnych, na które mieszkańcy województwa mogą autobusem pojechać i otrzymać nawet bezpłatną wejściówkę, ale jednak dużo więcej powinno się dziać u nas w naszych małych ojczyznach, które tak naprawdę powinniśmy budować i w których na co dzień żyjemy i powinniśmy żyć przede wszystkim ich problemami tam właśnie, w tych miejscach, które reprezentujemy.
Chyba nie ma problemu.
Do mikrofonu poprosimy.
Jeśli mogę, to w sferze kultury w małych miejscowościach chyba problemu nie ma, bo lokalni włodarze bardzo często dbają o to i przede wszystkim są środowiska różnego rodzaju twórców, ludzie, którzy skupiają się i ja sam znam ze swojego powiatu bardzo wiele osób, które współdziałają, współpracują, tworząc różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, promując je lokalnie. Natomiast wydaje mi się, że nie są w stanie mniejsze miejscowości poradzić sobie, jeśli chodzi o takie rzeczy bardzo ważne, infrastrukturalne. I oczywiście, że nasze województwo zmieniło się w sposób niesamowity. Faktycznie drogi we Włocławskim są w opłakanym stanie bardzo często, ale jeśli pojedziemy gdziekolwiek do województwa, to zobaczymy, jak pięknie wyglądają często boiska przy szkołach, jak pięknie wyglądają czasami chodniki, ścieżki rowerowe, nowe ulice, świetlice. No w każdej najmniejszej wsi jest wiejska świetlica, gdzie mieszkańcy mogą się spotykać. Dzisiaj to są normalne centra kultury takie, które tworzą się oddolnie, samorzutnie i to też doceńmy. W związku z powyższym wiem, że problem to są na przykład budowa przedszkoli na wsiach. O, to jest kłopot i tu niestety województwo nasze no tak średnio się sprawdza, muszę powiedzieć. To już jest przytyk do pana marszałka między innymi, bo ja to słyszę regularnie na spotkaniach z wójtami, z burmistrzami, że tego typu, to jest przykład oczywiście, to jest problem, tak? Oczywiście on wynika z wielu różnych rzeczy. On jest tylko częściowo zawiniony przez zarząd województwa, żeby nie chcę powiedzieć, że tu jakoś wyjątkowo źle my działamy, ale chciałbym zwrócić uwagę na to po prostu, że w mniejszych miejscowościach te pierwotne, najważniejsze potrzeby, tak, one jeszcze wymagają doszlifowania, a o kulturze myśli się, no, pani profesor, dopiero na drugim etapie i ludzie załatwiają to sobie na razie póki co sami. Natomiast ja myślę, że dbanie o tak zwaną wysoką kulturę, czyli nasze wizytówki, filharmonia, opera jest bardzo istotne i bardzo ważne. Ja jednak śmiem twierdzić, że no, jest bardzo wielu mieszkańców regionu, którzy no, cieszą się, że takie instytucje mamy i ja muszę powiedzieć, że również teatry, z tego co wiem, to najczęściej na różnego rodzaju spektakle, przedstawienia, bilety są wykupowane do ostatniej miejsca, z tym nie ma najmniejszego problemu. Prawdopodobnie wyedukowaliśmy też już sobie odbiorców takiej kultury.
No właśnie, ad vocem, jeśli można. Wyedukowaliśmy, to jest ogromnie ważne słowo i ogromnie ważna rola do spełnienia w tych małych miejscowościach i tu zgadzam się z kolegą, że bardzo wiele się zmienia w naszych gminach i z przyjemnością odwiedzam takie instytucje, co też jest bardzo ważne i to też trzeba podkreślić, że województwo ma duże pieniądze na działalność organizacji pożytku publicznego, prawda? Powstające stowarzyszenia i fundacje otrzymują naprawdę bardzo duże pieniądze na realizację ciekawych artystycznie, kulturalnie projektów. Natomiast myślę, że w wielu miejscach jeszcze wójtom musimy pomóc, aby rzeczywiście ta infrastruktura i te miejsca, w których powinno dziać się wiele w sensie kultury, jeszcze czasem finanse na to nie pozwalają.
Pozostało nam już niewiele czasu, natomiast jeszcze chciałabym poruszyć dość ważny problem, jakim jest transport publiczny, bo to przemieszczanie się, chociażby z pracy do domu i tak dalej, no nie jest często dogodne. Mamy też białe plamy, tutaj patrzę na pana marszałka, skąd w ogóle nie można dostać się do pracy.
No to jest tak z tymi białymi plamami, że niestety to wygląda w ten sposób, że rzeczywiście jest czasami dwójka czy trójka mieszkańców i jest ten dojazd po prostu tam nierentowny i często nas radni przede wszystkim oceniają przez wynik finansowy naszej spółki, czyli KPTS Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego, wytykając nam błędy w, nie wiem, w gospodarowaniu czy też w tym, że ta spółka przynosi straty, a z drugiej strony domagają się, abyśmy właśnie zapewnili dojazd z takich miejscowości, miejscowości, gdzie jest to totalnie nierentowne. My próbujemy rozmawiać także z prywatnymi przewoźnikami, jeżeli nie możemy sami realizować tego naszą jednostką, ale nikt po prostu nie chce się podejmować takich zadań. Jest to rzeczywiście kłopot i bez jakiegoś wsparcia takiego strukturalnego, typu jakieś dopłaty większe do biletów, czy właśnie do takich przewozów, nie jesteśmy po prostu tego w stanie zrobić. My w tej chwili zostaliśmy z całym tym inwentarzem typu właśnie PKS-y, które połączyliśmy w jedną dużą spółkę i tutaj jest to kłopot. Też często to wygląda w ten sposób, że wielu mieszkańców już też ma swoje samochody i po prostu dojeżdża i są to niewielkie jednostki, gdzie rzeczywiście jest nadal ten problem tej białej plamy takiej komunikacyjnej. Działamy, w tej chwili puszczamy kolejne środki też na remonty infrastruktury, na drogi wojewódzkie, na drogi gminne. Czekamy już od pół roku na uruchomienie środków przez Ministerstwo Rolnictwa, na SPROW-u, aby wreszcie nam dano możliwość puszczenia tych środków dla samorządów, gdzie to są drogi bardzo potrzebne właśnie w takich najmniejszych ośrodkach i nie ma jak gdyby tutaj współpracy z drugiej strony.
Dziękuję, że pani redaktor ten temat poruszyła, bo akurat dotyczy Brzeskiej Strefy Gospodarczej w powiecie włocławskim. Oczywiście od dłuższego czasu starosta prowadzi działania razem z nami jako radnymi i Kujawsko-Pomorskim Transportem Samochodowym, żeby uruchomić transport dowożący pracowników, ale w ramach publicznego transportu, a nie transportu zakładowego. Chcę przy tej okazji powiedzieć, że działają już firmy. Jedna z nich, Carlsberg, która robi części do samochodów, zatrudniła ponad 300 pracowników. Do końca roku 700 zatrudni, a docelowo w przyszłym roku około 500. I dzisiaj jest problem, jak dojechać z takiej gminy, z gmin okolicznych, jak Lubraniec, Izbica, Boniewo, Topulka. I w tej sprawie składałem interpelację i muszę powiedzieć, że odpowiedź otrzymałem dwa dni temu taką obojętną, ponieważ nas obowiązuje w województwie plan transportu publicznego, który jak się okazuje w ogóle nie jest realizowany w naszym województwie. Mało tego, sejmik nie otrzymuje z realizacji tego planu raportu, a powinien być corocznie raportowany ten plan. Odpowiedziano mi na piśmie, że to komisja rozpatruje, ale w uchwale sejmiku jest wyraźnie napisane, że to sejmik. Ale wracam do problemu, jaki istnieje. Oczywiście brak rentowności to jest jeden z problemów, ale przecież nie jedynym. Nie możemy, panie marszałku, mówić o tym, żeby rozmawiać z prywatnymi przewoźnikami, bo jeżeli Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy narzeka na brak pasażerów, to tu jest wyraźny sygnał do tego, żeby tych pasażerów rzędu 1500, 2000, a docelowo 3000 pracowników obsłużyć. Tylko trzeba po prostu to chcieć, trzeba to zorganizować i myślę, że będzie zapewniona rentowność. Przecież dla bezrobotnych Urząd Pracy finansuje bilety dojeżdżających osób do pracy. Także to jest cały system, który należy uruchomić, tylko że w województwie naszym nie ma wyznaczonego organizatora przewozów, którym powinien być marszałek, ale tego nie realizuje względem Kujawsko-Pomorskiego Transportu Samochodowego. Ten transport został utworzony, jak pan marszałek powiedział, z czterech PKS-ów i puszczony na szeroką wodę i sobie radź. A to tak nie powinno być, panie marszałku. Ja będę ten temat
tutaj
drążył i pilotował.
Jest wiele do zrobienia, żeby ludzie mogli po prostu dojeżdżać do pracy, jeżeli są te miejsca pracy. To by było na tyle dzisiaj w naszym spotkaniu. Nie mógł uczestniczyć w dzisiejszej audycji marszałek województwa. Już za moment fragment tej rozmowy, cała rozmowa na naszej stronie www.radiopik.pl. A w dzisiejszej audycji uczestniczyli Anna Janusz, Michał Krzymkowski, Jarosław Katulski, Dariusz Kurzawa, Andrzej Walkowiak i Stanisław Pawlak. Bardzo państwu dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Panie marszałku, ale z jednej strony słyszymy i właściwie odmieniamy przez przypadki wszelakie Bydgoszcz i Toruń, a z drugiej strony mówimy o zrównoważonym rozwoju. Jak to jedno ma się do drugiego?
Owszem, były takie lata, kiedy zaczynaliśmy tworzyć nasz region. Trzeba było szukać przywództwa, silnych ośrodków, lokomotyw. Bydgoszcz, Toruń w naturalny sposób tworzą lokomotywę, budują lokomotywę, siłę napędową naszego województwa. No trudno odmówić tej roli największym ośrodkom miejskim, w których skupione są wszystkie właściwie najważniejsze instytucje. Z drugiej strony ogromny potencjał gospodarczy. No ale po to właśnie tworzy się regiony województwa, aby w sposób zrównoważony tymi beneficjami dzielić się z tymi, których nie stać na operę, na filharmonię, na teatr. I dlatego region musi myśleć o wszystkich. Oczywiście jakość życia nie zależy tylko od tego, gdzie się mieszka. Wręcz odwrotnie. Widzimy w tej chwili mocne procesy urbanizacji terenów wiejskich. Bogaci ludzie budują swoje osiedla, domy właśnie w obszarach pozamiejskich.
I mamy wyludnienia miast.
Mamy wręcz wyludnienia miast i pojawią się nowe problemy w dużych miastach, z którymi musimy walczyć. Ale nie zapominajmy, że jeszcze na obszarach wiejskich, a również małych miejscowości jest bardzo dużo problemów zaszłych, których nie udało nam się rozwiązać, nie tylko w naszym regionie. No i tak, i dlatego trzeba w sposób szczególny nie tylko myśleć, ale współpracować z tymi samorządami, które starają się nadrobić ten utracony czas i potencjały. Mamy takie subregiony, gdzie wciąż występuje bezrobocie na poziomie 17% strukturalne. Zastanawiamy się, jak je zlikwidować, bo wcale ono często nie wynika z braku możliwości znalezienia pracy, chociażby w dużych miastach. Poszukuje się chętnych do pracy, a jednak na listach rejestrowych pozostaje sporo osób, które tej pracy nie chcą podjąć. Każdy subregion ma swoją specyfikę, dlatego nasza polityka, jeśli możemy takiego słowa użyć, współpraca z samorządami polega na tym, że chociażby dystrybuując środki unijne, staramy się je tak ukierunkować, aby no rzeczywiście najpierw zdefiniować problem, a potem, żeby te problemy dzięki tym środkom mogły być rozwiązane. Czasami kłóci się to z logiką takich egzystencjalnych potrzeb, które są do zaspokojenia na tych terenach. Wszyscy chcieliby budować drogi, nie wiem, ścieżki rowerowe. Owszem, my wiemy, że one są bardzo potrzebne, ale najpierw trzeba tworzyć tkankę gospodarczą i tutaj może i jako priorytet trzeba pamiętać, żeby pobudzać chociażby taką innowacyjność, czy wręcz inicjować procesy gospodarcze, pomagać firmom już funkcjonującym, pomagać młodym ludziom zakładać nowe firmy, niewielkie, takie jakie mamy w Bydgoszczy czy w Toruniu, ale małe, rodzinne, aby miały perspektywę stabilnego rozwoju i pewności, że w naszym regionie mogą się rozwijać i dobrze funkcjonując, z tego też żyć, tworząc miejsca pracy dla siebie i może niewielkiej grupy sąsiadów.
Taką bolączką, ale to chyba nawet nie tylko naszego województwa, to jest w skali całego kraju, to jest transport publiczny, prawda?
No tak, jest.
Cały czas mamy te białe plamy.
To wynika, pani redaktor, z moim zdaniem bałaganu prawnego w tym obszarze. Ja jako marszałek województwa mogę to z całą odpowiedzialnością powiedzieć. Ileż mieliśmy koncepcji, takich amatorskich wręcz rozwiązań w tym obszarze, kiedy trzeba było naprawdę ustawą o transporcie publicznym uporządkować te wszystkie obszary. W tej chwili nie wiemy, czy gminy, czy powiaty, których najczęściej nie stać na subsydiowanie transportu publicznego, bo żeby on był sprawny, on musi być po prostu dotowany. Jak skoordynować chociażby rozwój infrastruktury kolejowej z transportem autobusowym, jeżeli my nie mamy ustawy, która może regulować odgórnie, tak jak chociażby w Niemczech to jest, o której godzinie, z którego przystanku, jaki środek transportu ma odjechać, no po to, żeby one były ze sobą kompatybilne, żebyśmy tworząc platformy przesiadkowe wiedzieli, że autobusy, które dowożą do takiej platformy pasażerów, rzeczywiście przywieźli tych pasażerów i żeby ci pasażerowie się przesiedli na pociąg.